Kazimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam. Przed nami święta, które są celebracją narodzin dziecka. Czas radości, ale też czas trudny dla kogoś, kto dziecko stracił. I o tym właśnie jest książka napisana prawdziwie i wrażliwie. Anity Demianowicz, Wszystko będzie dobrze. Jej fragmenty przedstawi Alicja Samolewicz-Jeglicka, a my już za chwilę spotkamy się z autorką. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Było dla mnie oczywiste, że będę miała córkę. Pamiętam, że kiedy byłam mała, spisywałam imiona żeńskie, z których kiedyś wybiorę jedno dla mojej córki. Nie potrafię dokładnie określić, ile miałam lat. Może 10? Potem przyszedł jednak taki moment, kiedy myślałam, że nigdy nie będę mieć dzieci. Miewałam jednak chwile pełne wątpliwości. Zaczęły pojawiać się, kiedy miałam 35-36 lat. Wtedy, gdy już zawodowo podróżowałam i fotografowałam, ciche pytania snuły się po kątach codzienności. A może jednak? Może warto spróbować? Może to właśnie macierzyństwo jest brakującym ogniwem, tym nienazwanym czymś, za czym całe życie goniłam, nie potrafiąc tego odnaleźć ani nazwać.
To będzie rozmowa o podróżniczce, fotografce, o reporterce Anicie Demianowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć Wodku.
I o wielkim zwrocie w twoim życiu. O tym teraz napisałaś książkę Wszystko będzie dobrze.
Tak, zgadza się. Wszystko będzie dobrze. Wczoraj była premiera. Książki jeszcze nie miałam w ręku, ale już jest wysyłana do tych, co zakupili w przedsprzedaży.
O jakim zwrocie mówimy? Bo ty rzeczywiście żyłaś bardzo energicznie i energetycznie. Jeździłaś, no, szczególnie do Ameryki Południowej, tak? Ale odwiedzałaś też inne kraje. Żyłaś na wysokich obrotach. A potem co się stało? A potem przyszło dziecko.
Tak, dokładnie.
Ale to nie oznacza, że skończyło się to twoje szalone, podróżnicze i reporterskie życie?
Jak mój synek się urodził, to wszystkim rodzicom, kiedy rodzi się dziecko, to ono zaczyna zajmować, jest centrum ich życia. I tak było oczywiście też w moim przypadku. To nie tak, że przyszło dziecko i nagle wszystko się skończyło. Z 2,5-miesięcznym synkiem przejechaliśmy całą Europę, 3,5 tysiąca kilometrów. Polecieliśmy też na pierwsze wspólne wakacje samolotem, kiedy mój synek miał 4 miesiące i z nim wstawałam fotografować jeszcze wschody słońca na wyjazdach. Także mimo, że było centrum mojego życia, to jednak próbowałam przynajmniej zachować też częściowo na tyle, na ile się da przy małym dziecku, tempo życia, jakie miałam wcześniej.
Od chwili, gdy w Salwatorze spotkałam Roberta, myśl o byciu mamą wdarła się we mnie z całą siłą. Pojawiła się nagle, ale tak pewnie, jakbym zawsze czekała gdzieś pod skórą. W nim widziałam ojca, jakiego chciałabym dla swojego dziecka. Ciepłego i troskliwego. To był impuls. Po prostu poczułam, że chcę, by to z nim zaczęło się życie, które będziemy wspólnie chronić i kochać, że to jest ojciec mojego dziecka. Wciąż funkcjonowałam na wysokich obrotach. Pracowałam z dzieckiem śpiącym na kolanach, wychodziliśmy jak najczęściej, a we mnie narastała potrzeba ruchu, poznawania, doświadczenia, większa niż kiedykolwiek wcześniej. Wróciłam też do biegania i ćwiczeń na siłowni. Macierzyństwo nie odebrało mi niczego. Przeciwnie, otworzyło we mnie przestrzeń, o której istnieniu nie wiedziałam. Czułam intensywniej, kochałam pełniej, a miłość, którą nosiłam w sobie, była bezwarunkowa i absolutna, taka, jakiej nigdy wcześniej nie znałam.
No a Marok, ty pędzisz i nagle nie wiadomo, rozumiem, co się z nim dzieje, tak?
Potem przyszła choroba. choroba mojego dziecka, która faktycznie dała niezły zwrot całemu mojemu życiu. Przyszły podejrzenia, że coś jest nie tak. Ja właściwie, szczerze powiedziawszy, tego nie widziałam. To lekarze zaczęli zauważać jakąś taką nienaturalną wiotkość, ale nikt nie potrafił powiedzieć, co się dzieje. Dopiero zaawansowane badania genetyczne wykazały właśnie chorobę. Potem już te objawy zaczynały być coraz bardziej widoczne. Więc już jakby nie mieliśmy wątpliwości. Na początku nie było. Moje dziecko urodziło się praktycznie jako zdrowe dziecko. To bardzo długa historia za tym stoi, a finalnie potem w życie z tą diagnozą i z tą diagnozą, że choroba jest śmiertelna, nieuleczalna i że moje dziecko nie dożyje drugiego roku życia.
Miałam cichą nadzieję, że wyniki przyjdą dopiero po nowym roku, albo chociaż po świętach. Ale wyniki przyszły 2 dni przed Wigilią. Na podstawie przeprowadzonego badania nie ustalono jednoznacznej genetycznej przyczyny objawów występujących u probanta. Nie można wykluczyć, że fenotyp probanta może być związany z wariantami w genie GALC, ale z uwagi na niepewny status patogenności wariantu X jest to trudne do stwierdzenia. Patogenne warianty genu GALC są przyczyną choroby Krabbego.
Mój synek chorował na ultrarzadką chorobę genetyczną, niestety nieuleczalną obecnie, na którą nie ma żadnego remedium.
No a ma rok i nagle lekarze ci mówią, pani syn nie dożyje 2 lat?
Tak, usłyszałam taką diagnozę, że moje dziecko ma chorobę Krabbego i nie dożyje 2 lat.
A ty oczywiście w to nie wierzysz, szukasz pomocy.
Oczywiście, że żaden rodzic nie chce się poddać i uwierzyć, że w XXI wieku, gdzie tyle rzeczy jakby jest możliwych, to nie ma lekarstwa na daną chorobę. To wydawało się wręcz nieprawdopodobne, że coś takiego w ogóle się dzieje.
Zupełnie nie wyobrażam sobie takich dni i takiego czasu, gdy widzisz, że tej pomocy nie będzie, a z miesiąca na miesiąc jest chyba jednak coraz gorzej, tak?
Tak, no tak było. Z miesiąca na miesiąc było coraz gorzej. Nasz synek coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Zaczęło nam towarzyszyć coraz więcej sprzętów medycznych i jak się żyje z taką wiedzą, z takim przekonaniem, no powiem, że w sumie nie wiem, w jaki sposób w ogóle to przeżyłam. To było takie życie cały czas na bombie zegarowej, że coś się może wydarzyć i w każdej chwili tak naprawdę nasz dziecko może umrzeć.
Książka, którą napisałaś, jest książką o twoich przeżyciach, ale też jest o spotkaniach z ludźmi, z lekarzami, którzy towarzyszyli wam w tej drodze, tak?
Książka jest zapisem naszej historii od samego początku do samego końca. Historii przeplatanej listami do mojego synka Noaszka, w których wracam też do pięknych momentów z naszego życia. Jest o systemie, jest też o walce z systemem i z lekarzami, którzy no nie zawsze wykazywali się empatią w takiej sytuacji. Przede wszystkim jednak ta książka jest właśnie takim zapisem, hołdem dla mojego synka. Chciałam, żeby ta nasza historia wybrzmiała i żeby została zachowana na kartach książki.
Ty te listy pisałaś po jego śmierci?
Tak, ja te listy pisałam po jego śmierci. Listy, nawet mimo, że książka już jest, to ja takie listy do mojego synka Noaszka piszę sobie w zeszycie. To jest taka też, jak się dowiedziałam, bardzo terapeutyczne zajęcie, czyli pisanie właśnie listów do zmarłej, ukochanej osoby.
Ile to już czasu minęło do odejścia?
Za chwilę będzie 1 rok i 2 miesiące.
A ty cały czas jesteś w żałobie?
Cały czas jestem w żałobie, myślałam, że po roku będzie ciut łatwiej, natomiast no, żałoba niestety nie ma limitu i ten rok, który często ludzie tak wyznaczają, czy gdzieś tam środowisko wyznacza, że rok i powinien ktoś się pozbierać i już właściwie iść do przodu dalej, no nie ma takiej, żałoba nie ma daty finalnej niestety.
Zaczęłaś pisać te listy, ale też zaczęłaś chodzić na szczyty, tak?
Na szczyty zaczęłam chodzić dużo wcześniej. Na szczyty zaczęłam chodzić w intencji takiej dla mnie uzdrowienia mojego synka. Zaczęłam zdobywać szczyty z Korony Gór Polski. W tej chwili został mi już tylko jeden, ostatni. Niestety nie udało mi się zdążyć przed śniegiem, bo zostały mi rysy, a tak to 26 szczytów zrobiłam, z tego połowę, ponad połowę już po śmierci mojego synka.
To może być sposób, który podróżniczce da ukojenie?
Dał mi ukojenie, bardzo duże. Ja się bardzo cieszę, że mogłam tę złość, ten ból trochę przekuć w zmęczenie podczas wspinania się na górskie szczyty.
Myślę sobie, że to ważna książka dla tych, którzy w tym przedświątecznym czasie, odbiera się ten czas jako czas radości, krzątania, zakupów, czasami nawet przesady i szaleństwa, ale przede wszystkim radości, tak? To są takie osoby jak ty, dla których ten czas jest w dalszym ciągu przeżywaniem straty, rozumiem.
W takich momentach rodzinnych no szczególnie bolesne, bo udało nam się przeżyć z moim synkiem zaledwie jedne święta i już drugich się nie udało i zresztą świąt w ogóle nie spędzaliśmy Bożego Narodzenia w zeszłym roku, bo to było 2 miesiące po śmierci mojego synka, więc tak, to jest też jeszcze trudniejszy czas.
Książka jest terapią dla ciebie, ale to być może też jest terapia dla innych.
Ja mam taką nadzieję. To pisanie książki było na pewno dla mnie terapeutyczne, natomiast mam też taką nadzieję, że ta książka pomoże też innym, niekoniecznie mamom czy tatom chorych dzieci, czy rodzicom w żałobie, ale też zwykłemu Kowalskiemu może pokazać po prostu inną perspektywę i docenić takie życie swoje, jakie ktoś ma.
Choć każdego dnia wciąż zadaję sobie pytanie, dlaczego właśnie nas to spotkało? Odpowiedź wciąż mi się wymyka. Każdego dnia próbuję znaleźć sens w tym, co się wydarzyło i odnaleźć drogę w świecie, w którym ciebie już nie ma. Te poszukiwania bywają trudne, czasem wręcz niemożliwe, ale w głowie wciąż mam słowa, które kiedyś usłyszałam. Życie samo w sobie nie ma sensu. To my musimy go nadać.
Opowiadała Anita Demianowicz. Fragmenty książki Wszystko będzie dobrze czytała Alicja Samolewicz-Jeglicka. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.